Kilka słów po zachęcie napisania maila, by podzielić się refleksjami ze środowego spotkania z Jezusem. Nigdzie nie ma lepiej niż w Jego bliskości. I tak trudno jest mi uwierzyć, że On chce mnie taką, jaką jestem. A jednocześnie wiem, że spotykając Go chcę, by mnie przytulił, bo On naprawdę wszystko wie. Dał mi ksiądz nowe spojrzenie na spowiedź w relacji przyjaźni z Jezusem. Dziękuję. Podoba mi się i chcę tak ją przeżywać. Z parafialnych rekolekcji z księdzem Grzegorzem Szczygłem utkwiło mi, żeby nie zostawiać rozmowy z tatą na czas, aż wszystko zrobię, bo zazwyczaj tego czasu wtedy nie ma. Tylko człowiek pada spać. Bardzo często tak mam. Planuję wieczór ze słowem, świeczkę i sprzyjający klimat, ale nagle jest po północy i zostaje obietnica na kolejny dzień, a trudno o przyjaźń bez rozmowy i poznawania. Podoba mi się rachunek sumienia przed snem i błogosławieństwo, gdy śpimy, by rano budzić się rzeźką. To się uda wprowadzić. Uśmiech narysowany. Mówi ksiądz z takim zachwytem o Słowie Bożym, że naturalnie się uśmiecham i czuję, jak bardzo chcę się ogarnąć, by je czytać codziennie. Czułam w środę cudowny spokój i poczucie wspólnoty w domu taty. Wyszłam napełniona radością i energią, której dawno nie czułam i która trwa. Napisałam, bo ksiądz mnie zachęcił, ale nie chcę przesadzać z ilością. Jeszcze PS. Niedzielne życzenia fantastycznej niedzieli i tygodnia, które są Bożym prezentem, są świetne. Pozdrawiam i dziękuję za inspirację i natchnienia. Myślę, że każdy z nas mógłby się pod tym podpisać. Ktoś to bardzo ładnie napisał. To nie byłam ja.
Dobrze, słuchajcie, widzicie, rozpoczynamy ten cykl już jeden charyzmat omówiony, zachęty. Ci, którzy posługują tym charyzmatem, pomagają ludziom odkrywać piękno wiary, taki w tym starcie, pomagają im poskładać swoje życie. Często to są spowiednicy, kierownicy duchowi, jacyś przewodnicy, tacy duchowi, mentorzy. I bardzo potrzebny charyzmat zachęty na ten czas dzisiejszy, w którym tyle ludzi jest załamanych, gdzieś poszukujących. I ten charyzmat niewątpliwie jest ważny, żeby zobaczyć nas, czego mamy i czy możemy także w parafii też tym charyzmatem posługiwać. I ten charyzmat jest w tej grupie charyzmatów pastoralnych, który ma charyzmat zachęty, pomocy, gościnności, miłosierdzia i pasterski. Właściwie celem każdego charyzmatu jest to, że dostaje go konkretna osoba w konkretnym czasie, w konkretnej wspólnocie, żeby w imieniu Jezusa i w mocy Ducha Świętego pomagała innym. I to jest główne przesłanie charyzmatu, który każdy z nas otrzymał, bo każdy z nas jest zanurzony w Duchu Świętym przez chrzest. Święty Paweł, to jest w liście do Koryntian, 7 rozdział i 7 werset, mówi tak. Pragnąłbym, aby wszyscy byli jak ja, lecz każdy otrzymał własny dar od Boga. Jeden taki, a drugi taki. On mówi o charyzmacie celibatu, bo nie miał rodziny własnej, założonej. I on mówi, żeby był każdy jak on, czyli taki oddany, posłudze Panu Bogu, całkowicie zanurzony, ale wie dobrze i pokazuje to, że każdy ma charyzmat. I każdy musi odkrywać swój charyzmat i się nie bać. Gdy miałem tam te 19 czy 20 lat, gdzie wchodziłem tak mocno w Pana Boga i wtedy też szedłem do seminarium, no akurat tak Pan Bóg pokierował moją drogą, że wyszedłem w ruch charyzmatyczny, nie będę w tej wspólnocie, ale trafiały do mnie różne książki, które zacząłem czytać, i katolickie, i protestanckie, jedne i drugie. I gdy weszedłem do seminarium, to niestety moje kompleksy z minionych tam czasu dawało siebie znać. Miałem kompleks niższości, dyslekcji i innych rzeczy. I był taki czas, w którym no ja byłem bardzo rozpoznawalny na swoim roku jako taki charyzmatyk, nie? Nazwijmy to. I w każdym razie był taki czas, w którym wiedziałem, że starsi już, powiedzmy, koledzy byli już, odchodzili z seminarium, bo przyjmowali święcenia, i w tej grupie odnowy tak czułem, że mogę być wybrany liderem. No więc uciekłem ze wspólnoty, bo się bałem. Bałem się, że będę musiał, nie wiem, wziąć na siebie odpowiedzialność, i tej odpowiedzialności bałem. I oczywiście to był błąd, to było po czasie. Wiem, że Pan Bóg, dając pewną odpowiedzialność, daje wszystkie środki do tego, żebyś to mógł zrealizować. I dlatego, jeżeli Pan Bóg cię do czegoś powołuje, to nigdy się nie bój, bo Pan Bóg ci daje wszystko, co ci jest potrzebne, i da ci też ludzi, którzy będą ci w tym wszystkim pomagać. Najkrócej rzecz biorąc. I święty Paweł mówi tak do Tymoteusza, to jest drugi jego list z pierwszego rozdziału, od 6 do 7, mówi tak. Z tej właśnie przyczyny przypominam ci, aby się spalił na nowo charyzmat Boży, który jest w tobie przez nałożenie moich rąk, albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości i trzeźwego myślenia. Nie? I Tymoteusz, który był młodym biskupem, którego święty Paweł wyświęcił, musiał przeżywać jakiś tam swój kryzys albo jakiś strach, był bardzo gorliwy. I Paweł, apostoł, widział to i dlatego go zachęcał na nowo, żeby rozpalił ten charyzmat. I my mamy właśnie w taki sposób też patrzeć na obdarowanie, że obojętnie jakie wydarzenia w życiu nas spotykają, to masz takie obdarowanie, które odzyskujesz siły. Zresztą w Starym i Nowym Testamencie mamy różne zachęty. Ci, którzy zaufali Panu, odzyskują siły, biegną bez zmęczenia. A święty Paweł mówi, wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Dlaczego mamy rozpalać sobie charyzmaty, żeby ich nie marnować. Święty Piotr, to jest w pierwszym swoim liście, w 4 rozdziale od 10 do 11 mówi tak. Jako dobrzy szafarze różnorakiej łaski Bożej, służcie sobie nawzajem tym darem, jaki każdy otrzymał. Jeśli kto ma dar przemawiania, niech to będzie jakby Słowo Boże. Jeśli kto pełni posługę, niech to czyni mocą, której Bóg udziela, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. I zobaczcie, że święty Piotr nazywa ludzi wierzących szafarzami łaski. Nie odnosi się to tylko do biskupa, prezbitera, kapłana, ale do wszystkich ludzi wierzących, bo każdy ma konkretny charyzmat i Pan Bóg tym charyzmatem twoim udziela łaski innym. I znaczy, że jesteś szafarzem tej łaski, którą Bóg tobie daje. I mamy podejmować tą misję w mocy Ducha Świętego. I mamy, jak on mówi, jeżeli ktoś ma taki, i on tu akurat daje przykład tego, jeżeli ktoś ma dar przemawiania, niech to robi w mocy Ducha Świętego. I każdy z nas, mając jakiś charyzmat, ma to robić w mocy Ducha Świętego. I teraz chciałbym, żebyście otworzyli sobie ten fragment, bo to będzie dotyczyło tego naszego spotkania. To jest pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział, 28 werset. I święty Paweł mówi tak. I tak ustanowił Bóg w Kościele najprzód apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, a następnie tych, co mają dar czynienia cudów, wspierania pomocą, rządzenia oraz przemawiania rozmaitymi językami. I teraz jak macie ten werset, to jest jeden werset. Pierwszy list świętego Pawła do Koryntian, 12 rozdział, 28 werset. I teraz zobaczcie, jeden werset, ale ma bardzo bogatą treść. Najpierw wymienia charyzmat apostolstwa, czyli hierarchii, potem charyzmat proroctwa, charyzmat nauczania, charyzmat czynienia cudów, piątym jest charyzmat pomocy, szósty charyzmat rządzenia i siódmy charyzmat mówienia językami. I zobaczcie, że najpierw święty Paweł wymienia charyzmat hierarchii. Apostolstwo jest hierarchiczne i w Kościele jest hierarchia i są charyzmaty ludzi świeckich. Hierarchia jest także charyzmatem. Ale chodzi o to, że obydwa te charyzmaty hierarchiczne, wynikające ze święceń i te wynikające z obdarowania ludzi świeckich, muszą być razem. I gdy jest tak, że hierarchiczny dominuje wszystko, to jest niedobrze. Hierarchia jest kręgosłupem, a ludzie świeccy, mając swoje dary, uzupełniają całe ciało Chrystusa. Papież Franciszek wiele razy przestrzega przed klerykalizmem w Kościele, czyli takiego zdominowania wszystkiego, wszystkich funkcji przez kapłanów. To jest coś niedobrego, żeby księża robili wszystko. Dlaczego? Dlatego, że wtedy nie ma możliwości, żeby ludzie świeccy w Kościele mogli rozwinąć dary, które otrzymali od Ducha Świętego w czasie chrztu i bierzmowania. No i w drugą stronę też jest niedobrze, gdy świeccy wchodzą w posługę kapłana, bo to jedno i drugie jest niedobre. To jest dane po to, żeby Kościół się rozwijał w pełni i to musi grać jak harmonia albo jak gitara. I wtedy widać piękno. A jak któryś z nich zaczyna dominować w niewłaściwym kierunku, no to jest niedobrze. Zresztą sami możemy to zobaczyć, jak na przykład jak Kościół zaczął wprowadzać posługę świeckich szafarzy, jaki był to opór. Nie? W naszej parafii tu nie ma, myślę, oporu do przyjmowania albo jakiś znikomy, ale to było, nie? Że nagle jak może świecka osoba rozdzielać komunię świętą, nie? Albo też nie ma, na szczęście tego nie ma, albo może znikomy, jak może dorosły świecki czytać, nie? No to jest klerykalizm w czystym wydaniu, nie? Pan Bóg obdarowuje posługą dorosłych lektorów. Dobrze, że papież teraz to podniósł jako posługa w Kościele, akolitat i posługa lektorów dorosłych, nie? Bo to jest bogactwo Kościoła i obdarowania. I teraz zobaczcie, charyzmat pomocy jest to szczególny, piękny dar Ducha Świętego i osoba, która jest tym darem obdarowana, korzystając ze wszystkich swoich talentów, tych naturalnych, które ma wynikające z jego charakteru i tych nadnaturalnych obdarowanych przez Ducha Świętego, pomaga innym w wypełnianiu ich misji służenia Bogu i ludziom. Czyli zobaczcie, że ten charyzmat uzupełnia ten pierwszy. Ten charyzmat zachęty jest takim startowym dla ludzi poszukujących Pana Boga i scalających swoje życie, a ten charyzmat pomocy pomaga ludziom, którzy mają już określoną misję. Wiedzą, czego chcą, wiedzą o swoim obdarowaniu. Są to najczęściej liderzy, animatorzy, pasterze. I tym właśnie ci, którzy mają ten charyzmat pomocy, właśnie pomagają. Pomagają liderom, pomagają animatorom, pomagają pasterzom. To jakby tak wytłumaczyć. Liderzy, pasterze, animatorzy są na pierwszej linii takiej pracy duszpasterskiej, a za nimi są ci, którzy mają charyzmat pomocy. Im pomagają. I są za nimi, żeby ich wspomagać. Ci, którzy mają ten charyzmat pomocy, umacniają właśnie tych liderów, żeby mogli ewangelizować i dobrze wypełniać swoją misję, którą Pan Bóg im włożył w serce. Ja tu przyszedłem 4 lata temu mniej więcej, mi się to zbliża, ksiądz Ludwik miał inne style. Ja nie chcę oceniać, to nie, żeby się tak tego nie odebrali, ale przekazując mi, naprawdę bardzo pięknie mi przekazał parafię, jestem mu za to wdzięczny. No i pokazywał mi, że on sam to wszystko robił, czyli otwierał kościół, zapalał te świeczki, zmieniał, tego już nie ma, tych różnych welonów. Tutaj był też taki, no, stuła taka do dzwonienia w różnych kolorach. Pokazywał mi też świeczki plastikowe, które były na codziennie używane, na święta, na dzwonienia, na mszę niedzielną i tak dalej, nie? No i ja tak najpierw przez pierwszy miesiąc próbowałem właśnie ten kościół otwierać, zamykać. Te obrusy zmieniać i prasować. No i już byłem tak zmęczony, że już miałem dość. Że się tak to nie da. Nie? I wtedy właśnie jak tak klęczałem sobie przed tym ołtarzem, to już wam mówiłem, że ten obrus, który był niby wyprasowany, wymaga jeszcze raz wyprasowania i stwierdziłem, że to tak nie można, że muszą być ludzie, którzy będą kościelnymi, będą od obrusów, będą od innych różnych rzeczy, bo inaczej to się można wykończyć. Muszą być ludzie, którzy będą mieli inne funkcje i Słowo Boże, Pismo Święte nam bardzo o tym pokazuje. I chciałbym, to jest taki dłuższy fragment, więc może ktoś, pani Asia przeczyta może, co? Dzisiaj nie? To jest Księga Wyjścia, 18 rozdział. Księga Wyjścia, 18 rozdział, 13. Proszę bardzo. Dobrze. 13 do 23. To jest o Mojżeszu, wielki charyzmatyk Starego Testamentu. Księga Wyjścia, 18 rozdział, 13 do 23.
Mojżesz zasiadł, aby rozstrzygać spory wśród ludu, a lud przybywał do niego ze sprawami od rana aż do wieczora. Gdy teść Mojżesza zauważył, jak on się trudzi dla ludu, zapytał: cóż to za sposób sprawowania sądów? Dlaczego ty zasiadasz sam, a cały lud przedkłada ci sprawy od rana do wieczora? Mojżesz odparł swojemu teściowi: lud przychodzi do mnie, by rozeznać wolę Boga. Gdy pojawi się jakaś sporna sprawa, stają przede mną, a ja rozstrzygam między zwaśnionymi stronami, ucząc ich przykazań Boga i jego prawa. Teść Mojżesza odrzekł: nie postępujesz roztropnie. Zamęczycie się na śmierć, zarówno ty, jak i twój lud, gdyż praca, którą wykonujesz, jest zbyt ciężka dla ciebie. Sam jej nie podołasz. Posłuchaj więc, co ci powiem. Chciałbym służyć ci radą, a Bóg niech będzie z tobą. Oczywiście, ty wstawiaj się za ludem przed Bogiem, ty przedkładaj Bogu ich sprawy. Objaśniaj im przykazania i prawa. Wskazuj drogę, którą mają kroczyć oraz uczynki, jakie mają spełniać. Ale upatrz sobie spośród ludu mężczyzn statecznych, bogobojnych, prawdomównych i nieprzekupnych, a następnie ustanów ich tysiącznikami, setnikami, pięćdziesiątnikami i dziesiętnikami. Jeszcze? Oni na co dzień będą zajmowali się rozstrzyganiem sporów. Jeśli trafi się coś poważnego, niech odwołają się do ciebie. Sprawy mniejszej wagi niech rozsądzają sami. W ten sposób część obowiązków przerzucisz na nich. Jeśli tak postąpisz, a Bóg nakaże ci podobnie, wówczas i ty podołasz swoim zadaniom i lud powróci do siebie zadowolony.
No właśnie, dziękuję. Zobaczcie, że teść Mojżesza, Jetro, był pogańskim kapłanem. Ale Bóg się nim posłużył, żeby dać sugestię Mojżeszowi, który był liderem, który prowadził lud Boży, i pokazał mu, że musi mieć pomocników, którzy wezmą część jego obowiązków, żeby on nie był przemęczony ponad miarę, a żeby lud mógł doświadczać namacalnie obecności Pana Boga. I jeszcze jeden tekst z Starego Testamentu, też z Mojżeszem, to jest Księga Liczb, 11 rozdział, 14-17. To jest krótszy fragment. To też bym prosił, żeby można było go przeczytać. Księga Liczb, 11 rozdział, 14-17.
Nie mogę już sam dłużej dźwigać całego tego ludu, to dla mnie zbyt ciężkie. Jeśli tak chcesz ze mną postępować, a znalazłem łaskę w Twoich oczach, to raczej mnie zabij, bym nie doznawał już więcej udręki. Pan rzekł do Mojżesza: zwołaj mi 70 mężczyzn spośród starszyzny Izraela, których znasz jako ludzi doświadczonych i wpływowych. A gdy się zgromadzą, nie staną wraz z Tobą w namiocie spotkania. Wtedy ja zstąpię i będę z Tobą rozmawiał. Wezmę z Ducha, który jest w Tobie i im go przekażę. Będą razem z Tobą dźwigać ciężar tego ludu, a Ty nie będziesz go już musiał dźwigać sam.
I zobaczcie, podobna sytuacja. Mojżesz już na tej pustyni stracił cierpliwość. To było, tam się lud zbuntował. No i wówczas Pan Bóg dał mu tą propozycję, żeby wybrał 70 ludzi, którzy będą mu pomagać i otrzymali Ducha. Bóg zesłał na nich Ducha Świętego. Oni otrzymali dar, który miał Mojżesz, żeby mu pomóc w misji prowadzenia ludu Bożego. I teraz Dzieje Apostolskie. To jest 6 rozdział od 1 do 7.
Szósty od 1 do 7?
Tak.
Ze wzrostem liczby uczniów zaczęło się w tych dniach narzekanie helenistów na Hebrajczyków, że w codziennej posłudze pomijane były ich wdowy. 12 zatem, wezwawszy wszystkich uczniów, powiedziało: nie jest to słuszne, żebyśmy my odkładali na bok Słowo Boże dla służby przy stołach. Poszukajcie, bracia, wśród siebie 7 mężów z dobrą opinią, pełnych ducha i mądrości. Ich wyznaczymy do tego zajęcia, a my zajmiemy się modlitwą i posługą słowa. Podobała się wszystkim ta myśl. Wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, oraz Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja, prozelitę z Antiochii. Postawili ich przed apostołami, a ci po modlitwie nałożyli na nich ręce.
Jeszcze 7 werset.
W ten sposób Słowo Boże rozszerzało się, szybko wzrastało w Jeruzalem liczba uczniów i bardzo wielu kapłanów dawało posłuch tej wierze.
No i zobaczcie, że apostołowie byli przemęczeni tą pracą charytatywną i widzieli, że zaniedbują głoszenie nauki Jezusa, głoszenie słowa. No i wtedy Pan Bóg im pokazał, że muszą mieć pomocników, diakonów. Ci diakoni zostali nie tylko wyświęceni do prac takich charytatywnych, ale wiemy, że także głosili Ewangelię. No Filip głosił. To Dzieje Apostolskie pokazują, nie? Ale oni odciążyli apostołów, żeby mogli zająć się tym, szczególnie do czego byli powołani. I to jest właśnie ten charyzmat pomocy, że pomaga tym, którzy są na pierwszej linii takiego duszpasterstwa i pomagają. Taki przykład ze świętych. Wszyscy znają świętego Franciszka. Miał niesamowity charyzmat, ale święty Franciszek miał do pomocy szczególną osobę, mianowicie brata Leona. To był kapłan, ale mówiono na niego brat Leon. On go spowiadał. Nie, brat Leon spowiadał się tego Franciszka. Był świadkiem jego stygmatów, gdy otrzymał. I wziął na siebie największy ciężar prowadzenia całej tej wspólnoty, która się tworzyła, franciszkańska. Gdy święty Franciszek szedł na modlitwy 40-dniowe, na post i modlitwę, to on jakby zarządzał w jego imieniu. On charakteryzował się właśnie takim szczególnym charyzmatem pomocy, brat Leon. I widzicie, że on jest bardzo potrzebny. Tak jak Mojżesz potrzebował pomocników, tak każdy lider, każdy animator, każdy pasterz, proboszcz, biskup potrzebuje wokół siebie ludzi, którzy będą mieli ten charyzmat pomocy. Nie rada rady. I trzeba to rozpoznawać. Także w naszej parafii to ma ten charyzmat pomocy jest bardzo, bardzo, bardzo potrzebny. Ja zajmowałem się przez 10 lat takim duszpasterstwem więziennym. To już wiecie, bo już wam to mówiłem. Nie żebym się tu chwalił, ale wtedy dostałem takie coś, takie odznaczenie państwowe. Minister Sprawiedliwości za te wszystkie rzeczy, które się tam wydarzyły, mnie odznaczył. I nie byłoby tego, gdyby nie ludzie, którzy mi pomagali. Pamiętam, że kiedyś przeszedłem na posługę i tam miałem takie pomieszczenie 2x2, gdzie było krzesło, biurko. I pamiętam, że tak czekałem na tam osobę, która była umówiona ze mną na rozmowę. I wtedy Pan Bóg mi tak pokazał, że jeżeli chcę, żeby w tym więzieniu się zmieniało, to muszę zmienić, przeformatować to duszpasterstwo więzienne. No i wtedy zrodziła się taka myśl, że muszę stworzyć grupę ludzi, którzy będą mi pomagać. Mniej więcej chyba było z 15 różnych, ale 3 osoby wzięły na siebie duży trud. Zosia, Sylwia i taka pani Bożena. I myśmy robili niesamowite kursy biblijne, kursy pisania ikon, kursy grania na gitarze, kursy akustyczne, kursy komputerowe. Mieliśmy komputery. I żeśmy dawali im oficjalne zaświadczenia, w których mogli później też na wolności z tego korzystać. I przy tym głosiliśmy Ewangelię. Były kursy modlitwy, kursy, no te różne biblijne, które się tam działy. Nie byłoby tego, gdyby nie ci ludzie, którzy jakby za mną stali i mi w tym pomagali. Jak widzicie, ten charyzmat jest bardzo, bardzo potrzebny do tego, żeby Królestwo Boże wokół nas rozkwitało pięknymi darami. Dlatego rozpoznawać te charyzmaty, przyjmować je, nie bać się, bo Duch Święty jest w tobie i daje ci wszystko, co jest potrzebne. Ten, kto ma charyzmat pomocy, gdy go Pan Bóg obdarza, nie pcha się na ekranie, jak to tak można powiedzieć. Nie chce być na pierwszym linii frontu jakby takiego duszpasterstwa, bo bardzo dobrze się czuje z tyłu, realizując różne zadania. No więc takiemu panowi, który się nazywa nasz Janusz, który jest liderem, trzeba pomagać. Trzeba odkrywać charyzmat pomocy, w którym można wspierać Janusza, bo on ma do czego innego powołanie jako lider wspólnoty i musi odkryć wokół siebie ludzi, którzy będą mu pomagali w prowadzeniu wspólnoty. Amen.